Chciałbym dzisiaj rozpocząć swoją usługę od takiego fragmentu, który zapisany jest list do Efezjan, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Paweł, z woli Bożej apostoł Jezusa Chrystusa, do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz powtórzę. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Może to było z 15 lat temu. Byliśmy razem z rodziną, razem z moją żoną, z dziećmi. Byliśmy w takiej miejscowości na Słowacji, Piesztany, to jest 200 kilometrów stąd, piękna miejscowość, baseny termalne i tak dalej. Tam byliśmy na takim wypoczynku 10-dniowym i mieliśmy wynajęty camping, który mieliśmy wynajęty tylko na tydzień, a myśmy tam chcieli być 10 dni. I kiedy ten tydzień minął, to była taka sytuacja, że po prostu gdyby ci ludzie, którzy mieli zarezerwowany ten termin, nie przyjechali, to będziemy mogli zostać dłużej, ale jeżeli przyjadą, to nie. Więc oni przyjechali i musieliśmy opuścić camping. No i tak, że tak powiem, zostaliśmy gdzieś tam na zewnątrz, na ulicy. Nie był to jakiś dramat, ponieważ mogliśmy wsiąść do samochodu i przyjechać do domu. To nie był jakiś taki dramat dla nas, ale... Chcieliśmy zostać jeszcze te 3 dni, pogoda była piękna, także zresztą żeśmy zaplanowali. No i byliśmy właśnie tam na tym basenie termalnym, już było po południu, późno. I znajomy, który razem też znajomy z rodziną, tak podszedł do mnie i mówi: słuchaj Wiesiek, ja cię podziwiam, że ty tak spokojnie to znosisz, za chwilę będzie wieczór, a wy nie macie, jakby to powiedzieć, gdzie głowy skłonić. Dzieci małe i taki spokój zachowujesz, jak... Nie wydawało mi się ta sytuacja taka tragiczna i dramatyczna, więc rzeczywiście udało nam się szybko gdzieś tam przejść przez miasto i znaleźć jakieś u takiej starszej pani miłej ten pobyt na te pozostałe 3 dni. Jakąś taką zimną krew, tak, zachowałem. Straszne wrażenie, znaczy dobre wrażenie to zrobiło na tym moim znajomym. Ale to taki przykład z mojego życia, może tutaj mogę użyć takiego słowa banalny, ale chciałbym inny przykład przedstawić. W Dziejach Apostolskich, w 12 rozdziale jest taka sytuacja opisana, kiedy to Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. 12 rozdział, to jest od pierwszego wiersza napisane. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to się spodobało Żydom, uwięził nadto Piotra, pojmawszy go, będę tak wyrywkowo czytał, pojmawszy go, osadził go w więzieniu, oddał pod straż 4 oddziałów po 4 żołnierzy, razem 16, tak? Zamierzając go po święcie Paschy wydać ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między 2 żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, to anioł powiedział dalej. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to jest widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda. Później czytamy, jak to Piotr zastanowił się chwilę, gdzie pójść, postanowił pójść do domu Marka, czy też Jana, zwanego Markiem, a tam akurat był zgromadzony kościół, byli zgromadzeni bracia, siostry na tej właśnie gorliwej modlitwie za niego. I on, kiedy on przyszedł, oni modlili się pewnie o to, żeby wyszedł na wolność, żeby Pan go zachował. Kiedy on przyszedł, zapukał do drzwi, jedna z tam siostra, dziewczyna imieniem Rodę, podeszła do drzwi. Kiedy zobaczyła Piotra, tak się uradowała, tak się ucieszyła, że zapomniała mu otworzyć. Pobiegła z powrotem i mówi: słuchajcie, słuchajcie, nasze modlitwy zostały wysłuchane. Piotr stoi przed drzwiami. Bredzisz. Tak jest napisane w Biblii Tysiąclecia. Oni jej powiedzieli: bredzisz. To jest anioł jego, to nie on. W Słowie Bożym jest napisane, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Myślę, że ci apostołowie i bracia nasi z pierwszego wieku też byli tacy sami jak my. I nie wiem, jak byśmy zareagowali w takiej sytuacji, ale oni gorliwie modlili się o niego. Kiedy on tam przyszedł, został w cudowny sposób uwolniony. I ten Piotr, wcześniej jeszcze został ścięty Jakub, jeden z apostołów, jego przyjaciel. On został uwięziony. Podwójnym łańcuchem został skuty, tak, jak największy wróg Cesarstwa Rzymskiego. Został skuty dwoma łańcuchami, tak, czy jakimś tam podwójnym łańcuchem. 16 ludzi go musiało pilnować. Między dwoma ludźmi gdzieś tam się znajdował. I Piotr po prostu spał. Spał sobie spokojnie. I wtedy przyszedł anioł, tak? Kościół się modlił, a więc anioł przyszedł. Jasność zapanowała w celi. I tak, kiedy czytam tą historię, to ona jest do pewnego stopnia wręcz zabawna. Nie wiem, czy wy odnosicie takie wrażenie, ale ja odnoszę takie wrażenie. Piotr śpi twardo. No, bardzo twardo. Ja, gdyby mi zapalano światło w pokoju, kiedyś Piotr bym się obudził. Ale Piotr tak twardo spał, że anioł musiał przyjść, trącić go w bok, żeby się obudził. Jak się już obudził, bo właściwie nie wiadomo, czy się obudził, bo to trudno powiedzieć, czy on się obudził w tym momencie. Anioł mówi do niego: wstań szybko. Wstał. Załóż sandały. Założył. Przepasz się. Załóż płaszcz. Chodź za mną. Ten anioł musiał mu wszystko mówić, co on ma robić. I dopiero gdzieś tam, na którejś ulicy, kiedy anioł go opuścił, on się ocknął. On się dopiero wtedy obudził, tak myślę. Niektórzy mają takie twarde spanie. Dlaczego Piotr tak po prostu spokojnie sobie spał w takiej sytuacji, w której się znalazł? Gdzieś tam po święcie Paschy miał być wydany ludowi. Wcześniej jego przyjaciel Jakub został ścięty. Taki sam los jego czekał, a on śpi. Śpi tak. Ja bym nie potrafił spać. Całą noc bym nie spał. Nie wiem. A on spał. Inny przykład. Zapisany jest też w Dziejach Apostolskich. Dotyczy Pawła i Sylasa. Jest to zapisane w 16 rozdziale. I tutaj czytamy taką historię, również 16 rozdział od powiedzmy 16 wiersza. Kiedy szli na miejsce modlitwy, zabiegła im drogę jakaś niewolnica pętana przez ducha niewieszczego. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to biegnąc za Pawłem i za nami, to Łukasz mówi o sobie, w pierwszej liczbie, ludzie ci są sługami Boga Najwyższego. I ona ich tak nękała i w końcu Paweł się już zdenerwował, zgromił tego demona, który w niej siedział. I później 19 wiersz. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawili przed pretorami i powiedzieli: ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście, są Żydami i głoszą obyczaje, których nam, Rzymianom, nie godzi się przyjmować. Ci ludzie sieją niepokój. Właściwie oni tak naprawdę siali pokój, ale Rzymianie tego nie rozumieli. Oni uważali, że sieją niepokój. Oni sieli pokój. Pokój siali. Paweł, tak, Ewangelia, spokój. Zostali zatrzymani, zamknięci, wrzuceni do wewnętrznego lochu. Ich nogi zostały zakute w dyby. A o północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny. W taki sposób się modlili, poprzez śpiew. Modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Oni śpiewali hymny, nie jakieś gorzkie żale. Hymny. Hymny pochwalne. Na cześć Pana. Hymn to jest taka doniosła pieśń. Gdy na ten świat... Właśnie śpiewaliśmy taki hymn. Piękny. Wzruszający. Nie zgodzę się z tym, że nie towarzyszą temu żadne emocje, Tomku. Towarzyszą i to wielkie. Wspaniały hymn. Tak? I oni śpiewali hymny. Pochwalne na cześć Boga. Oni śpiewali hymny, a Piotr spał. Który był lepszy? Piotr spał, nie śpiewał hymnów, od razu położył się, zasnął. A Paweł i Sylas śpiewali hymny. My mamy takie tendencje, tak duchowi jesteśmy i ci, którzy śpiewają hymny całą noc najlepiej, to oni są tacy bardzo duchowi, a ci, którzy śpią, no to oboje zostali uratowani w ponad nadzwyczajny sposób. Tak? Anioł przyszedł, obudził Piotra, wyprowadził go, drzwi same się otworzyły, a Paweł i Sylas to samo. Zatrzęsła się ziemia, łańcuchy spadły i później nawrócił się strażnik więzienny. To dla niego był. Ten pobyt ich w więzieniu był dla niego. On się nawrócił, przyjął Pana Jezusa, cała rodzina. A później przyszli ci pretorzy czy liktorzy, nie wiem, jedni z tych dwóch i proszę, jesteś wolny, Pawle, ale Paweł, nie, spokojnie. Nie tak szybko. Teraz chcecie mnie tak cichaczem uwolnić, a mnie, obywatela rzymskiego, żeście ubiczowali. O, chwycili się za głowę. Trudna sprawa. Co teraz? Niech przyjdą sami. Niech mi to powiedzą sami. Przyszli. Przeprosili go. Poprosili go, żeby opuścił miasto. Ciekawa sytuacja. Dlaczego Paweł i Sylas tak spokojnie śpiewali hymny? Dlatego, że w ich sercu był Boży pokój. Piotr mógł spać spokojnie, dlatego, że w jego sercu był Boży pokój. Paweł i Sylas mogli śpiewać hymny na cześć Boga, bo w ich sercu był Boży pokój. Pokój i zaufanie. Pokój i zaufanie to rodzeństwo. Pokój i zaufanie. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować. Nie może być zaufania bez pokoju i odwrotnie. A więc Piotr uważał, że cokolwiek by się stało, jest w rękach Bożych. Czy go zetną, czy go nie zetną. Taką miał ufność. Taki miał Boży pokój, że potrafił spać. Czy śpimy, czy czuwamy? Pańscy jesteśmy, tak? Piotr spał, a Paweł czuwał. No, wszystko jedno. A więc pokój, ale jaki pokój? Czy taki zwykły, jakiś wewnętrzny pokój, to za mało. Oni mieli pokój Boży. Pokój Boży, tak jak mówili do Filipian, 4:7, pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. I ten pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, strzegł ich serc i myśli. Bo myśli, rozum podpowiadał: nie, teraz już koniec. Teraz już po mnie. Za niedługo zostanę zgładzony. Krzyk, rozpacz. Tak to rozum podpowiada. Ale Boży pokój strzeże tego rozumu. Strzeże serca. Żeby nie pojawiła się tam panika. Żeby nie pojawił się strach. Bóg nie chce, abyśmy się bali. Aby w naszym sercu był strach. Niepokój to jest taki przedstrach. Zanim pojawi się strach, panika, to pojawia się najpierw niepokój. I Bóg chce, abyśmy się rozprawili z tym niepokojem już w zarodku, z tym strachem, abyśmy się rozprawili z zarodku, a więc już na fazie, na etapie tego niepokoju. Bóg ma myśli o pokoju o nas. On chce, abyśmy żyli w pokoju. On nie chce, abyśmy żyli w niepokoju, w strachu. Oczywiście, że Bóg wszczepił w nas tak fizycznie taki strach pozytywny, na przykład przed skokiem w przepaść. To nie o tym mówię. To jest strach, który ratuje nam życie. Ale Bóg nie chce, abyśmy żyli w strachu, w niepokoju. Jakże wielu ludzi dzisiaj na tym świecie żyje w lęku, w niepokoju, wręcz w strachu. Taki pokój jest możliwy do uzyskania. Jest możliwy do osiągnięcia. Taki pokój posiadał Piotr. Taki pokój posiadał Paweł i Sylas. Mój przykład jest banalny, ale też miałem Boży pokój. Uważałem, że Pan się zatroszczy. I rzeczywiście tak się stało, że znaleźliśmy ten nocleg i nie było sprawy. Ale może w życiu was, drodzy bracia i siostry, też jakiś niepokój się pojawia. Jakiś problem, jakaś niepewność, wręcz jakiś strach może. Bóg chce dać tobie ten pokój, który przewyższa wszelki umysł, wszelki rozum, który będzie strzegł twojego serca i twoich myśli. Bo myśli bombardują i mówią, jest źle. Ale Boży pokój powoduje, że mogę spać spokojnie, że mogę chwalić Pana dalej. List do Hebrajczyków, chyba 12 rozdział i 14 wiersz, tam jest napisane: dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju. A więc Pan Jezus chce, abyśmy do pokoju dążyli. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane: błogosławieni pokój czyniący. A w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, chyba w 17 wierszu albo 13, tam jest napisane, abyśmy zachowywali pokój. Więc takie trzy elementy jakby. Najpierw dążyli, czyli ta nasza jakaś postawa umysłu. Abyśmy dążyli do pokoju, abyśmy tego pokoju szukali. Druga, abyśmy czynili pokój. Błogosławieni jesteśmy, gdy czynimy pokój. A więc druga postawa mówi o zaangażowaniu, o czynieniu pokoju. Nie tylko o pragnieniu pokoju, tak, dążeniu do niego jakby, ale czynieniu pokoju. I trzecie mówi nam o zachowaniu pokoju. Zachowajcie pokój między sobą w swoim sercu, a więc zachowanie tego pokoju. Aby ten pokój był trwały, aby cały czas ten pokój był. Psalm 119 mówi nam, chyba werset 65, że ten doskonały pokój jest dla tych, którzy miłują Boże prawo. A przekład chyba warszawski mówi, że Twoje słowo. Więc ten pokój jest możliwy do uzyskania, do osiągnięcia. Właśnie poprzez to, kiedy będziemy trwali w Bożym Słowie, kiedy to Boże Słowo, Boże Prawo, innymi słowy mówiąc, będzie w nas mieszkało. Tak fizycznie patrząc, to to zdrowie psychiczne jakby, ten pokój wewnętrzny, do tego się przyczyniają też różne rzeczy fizyczne właśnie. My żyjemy, jak już powiedziałem, w takich trudnych czasach. Jesteśmy taką cywilizacją czy kulturą wysoko rozwiniętą. W zasadzie niczego nam nie brakuje. Mamy żywienie, pożywienia pod dostatkiem. Mamy te wszystkie dobra materialne. Ale jednocześnie jest jakiś zły duch w powietrzu. Jest ten system, który jest obcy, wrogi Bogu. Nie wiem, czy to czujecie, ale ja to tak czuję. I moi drodzy, jest coś takiego, że są takie cztery elementy, ostatnio to przeczytałem gdzieś, które powodują, że możemy mieć takie wewnętrzne uspokojenie, wewnętrzny pokój, harmonię. Fizyczne aspekty. To jest zdrowy sen, słońce, ruch i brak stresu. Kiedyś, gdzieś tam 100 lat temu, kiedy żyli ludzie w tej kulturze rolniczej, no to mieli dużo ruchu. Dzisiaj jakiś tam pobyt na siłowni to nawet w niewielkim stopniu jakby zastępuje ten ruch, który kiedyś ludzie mieli gdzieś tam pracując w polu. Słońce. Dzisiaj pracuje się w pomieszczeniach zamkniętych, przy komputerach, w jakiejś tam jednej pozycji, czy w innych gdzieś tam przy maszynach, tak? Brak słońca, brak ruchu, stres, brak snu. Człowiek w zasadzie idzie spać w stresie i budzi się w stresie. I to rzutuje. To rzutuje. Dlatego dzisiaj wielu ludzi udaje się do psychiatrów, do psychologów. Nie wytrzymują tego. Muszą się gdzieś tam udać po jakąś poradę. Ja tutaj nie mam nic przeciwko takim lekarzom, ale myślę, że tego, czego nam naprawdę potrzeba, to Bożego pokoju. Bożego pokoju. Tego pokoju, który jest ponad nasze zrozumienie, ponad to, co czujemy, co widzimy. Takiego pokoju, jaki posiadał Piotr, czy jaki posiadał Paweł. Tego Bożego pokoju. I ten pokój jest możliwy do uzyskania właśnie u naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On mówi, pokój mój wam daję. Nie jak świat daje. Świat nie może dać pokoju. Nawet od wojny nie może dać pokoju. A tego wewnętrznego pokoju to już absolutnie świat nie może nam dać. Nikomu. Ale jest ktoś, właśnie Jezus, który może ten pokój dać. On jest księciem pokoju. On jest księciem pokoju. Dzieciem narodziło się nam i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, książę pokoju. Halleluja. Mało tego, że on jest księciem pokoju. Apostoł Paweł mówi wielokrotnie, w liście do Tesaloniczan i w innych listach używa takiego sformułowania Bóg pokoju. A Bóg pokoju. Ale on nie tylko jest Bogiem pokoju. On sam jest pokojem. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, 14 wierszu jest napisane, on jest pokojem naszym, czyli Jezus. Czy masz Jezusa w swoim sercu? Jeżeli Jezus jest w twoim sercu, to masz pokój. To pokój jest w twoim sercu. To pokój może być w twoim sercu. To pokój powinien być w twoim sercu, w moim sercu. Apostoł Paweł pisze do Efezjan. Paweł z woli Bożej, apostoł Jezusa Chrystusa. Do świętych, którzy są w Efezie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. Łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój. W każdym liście apostoła Pawła, nie tylko apostoła Pawła, ale i Piotra, w całym Nowym Testamencie, we wszystkich listach przewija się ta myśl. Pokój, łaska i pokój. W pierwszym liście Jana tylko nie ma sformułowania pokój. Nie jest użyte to słowo w takim kontekście. Ale list Jana pierwszy jest o miłości. A to też jest wynik pokoju. Skutek pokoju. A więc najwięcej apostoł Paweł pisze o pokoju. Można powiedzieć, że on jest takim piewcą pokoju. List do Efezjan jest listem więziennym. Jednym z czterech. I oto apostoł Paweł pisze, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Nic się nie zmieniło. We wszystkich pozostałych 10, napisał 14 listów, we wszystkich pozostałych 10 pisze, łaska wam i pokój. I w tych czterech listach więziennych również pisze, łaska wam i pokój. Ten pokój go nie opuszczał. On był z nim, on był w nim. Nawet wtedy, kiedy znalazł się w więzieniu, nawet wtedy, kiedy znalazł się w tym wewnętrznym lochu, zakuty w dyby. Pokój Boży go nie opuszczał. Każdy z nas, myślę, że chce takiego pokoju. Pragnie takiego pokoju, aby w sytuacjach trudnych, bolesnych, zachować pokój. Zachować ufność. Pan Jezus jest księciem pokoju. On jest pokojem. On jest pokojem. Jeżeli Jezus jest w moim sercu, w twoim sercu, to również mieszka tam pokój. Kiedy czytamy Stary Testament, możemy widzieć takie czasem historie, kiedy Bóg przychodzi do człowieka i w jakiś sposób się z nim komunikuje. I oto przychodzi Bóg do Abrahama, można powiedzieć, pod postacią trzech mężów. A to przyszedł Bóg. Przyszło trzech mężów, ale to Bóg przyszedł. Nie wiem, czy to jest jakaś taka analogia do trójjedyności Boga, ale moglibyśmy to nawet i w ten sposób potraktować. Bóg przyszedł do Abrahama pod postacią tych trzech mężów. Kiedy czytamy na przykład Księgę Daniela i tam tych trzech młodzieńców znajduje się w piecu ognistym, jest relacja, że nagle pojawia się tam czwarta osoba, ktoś jakby podobny do Syna Człowieczego. Tak się uznaje, że to właśnie Syn Boży, czyli Jezus. Gdzieś tam się, sam Bóg był z nimi, aby ich ochraniać, aby ich wspierać. Jest taka tajemnicza postać w Bożym Słowie. Król Melchizedek, król Salemu. Nazwany jest królem pokoju. Słowo Boże mówi o nim w 14 rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie jest relacja, kiedy król Salemu wyszedł na spotkanie z Abrahamem, kiedy ten rozgromił tam tych chyba pięciu królów, tak, w bitwie. I wyszedł mu na spotkanie i przywitał go chlebem i niesolą. Wyszedł na spotkanie z chlebem i winem. I później jeszcze jest napisane w 110 psalmie o tym królu Salemu, król Melchizedeku. I w 7 rozdziale listu do Hebrajczyków tam jest powiedziane, że nastał nowy porządek, że nastało nowe przymierze według wzoru, według porządku Melchizedeka. Nie według tego porządku Starego Testamentu, według porządku tego lewickiego, jak to się mówi, czyli z pokolenia Lewiego mogli być ustanawiani kapłani, ale oto z innego porządku, według nowego porządku. Według porządku Melchizedeka. Jest tam powiedziane, że Melchizedek nie miał początku ani końca życia. Nie miał ani ojca, ani matki. Kim był zatem Melchizedek? Bardzo tajemnicza postać. Tam, kiedy spotkał się z Abrahamem, był poganinem. On nie był Izraelitą. Ale tutaj Bóg ustanawia nowe kapłaństwo. Według porządku Melchizedeka. Powszechne kapłaństwo. Już nie tylko pokolenie Lewiego, ale każdy. Każdy ma przystęp do Boga. I ta postać tajemnicza Melchizedeka to jest Jezus. Tak myślę. Tak nam Boże Słowo na to wskazuje. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków dalej, że to nowe przymierze, przymierze łaski według nowego porządku jest lepsze, jest doskonalsze. Tak tam jest napisane. I moi drodzy, jest pewien rodzaj niepokoju, który może się pojawić na skutek oskarżeń szatana. To jest ten rodzaj niepokoju, który pojawia się na skutek oskarżeń szatana, który zakłóca naszą relację osobistą z Bogiem. Szatan przychodzi i zasiewa niepokój do twojego serca, czy do mojego. Mówi, nie jesteś dość dobry. Nie jesteś doskonały. Ciągle grzeszysz. Taki jesteś. To powoduje lęk. To powoduje niepokój być może w naszym sercu. To powoduje, że wierzymy tym diabelskim kłamstwom. Czy na pewno wyznałem wszystko? Czy na pewno wszystkie grzechy są wyznane? Czy ciągle się borykam? Ciągle upadam? Czy jestem jeszcze pod łaską Bożą? To jest istotna kwestia. Istotna rzecz. Jesteśmy zbawieni raz na zawsze. Jedyną niepowtarzalną ofiarą, którą złożył Jezus Chrystus. Raz na zawsze. Można by było powiedzieć, że tak jakbyśmy stali pod takim wodospadem oczyszczającym krwią Jezusa. Wszystkie grzechy są przebaczone. Wszystkie. Te, które uczyniliśmy, które być może czynimy i które jeszcze uczynimy. Mówię czynimy, dlatego że, moi drodzy, nawet siedząc tutaj, w myślach możesz grzeszyć teraz. Możemy myśleć o różnych rzeczach. A Pan Jezus pokazał, że myśl jest również grzeszna. Myśl w ogóle jest początkiem jakby ufizycznienia się grzechu. Tak? Najpierw powstaje myśl. Taki niepokój rodzi strach. Strach przed karą. Ale Bóg nie chce nikogo karać. On nas nie chce karać. On nas zbawił przez Jezusa Chrystusa. Karanie się skończyło dla dzieci Bożych. Pewna kobieta wyszła za mąż. I już w pierwszy dzień jej mąż dał jej listę obowiązków. Co ma robić, czego ma nie robić. I ta kobieta, żona, żyła w ciągłym strachu. Była przerażona. Obawiała się. Żyła w niepokoju. Widząc swojego męża, który przychodził do domu, czy wszystko dobrze zrobiła, czy wszystko jest w porządku, czy mąż będzie zadowolony. Nigdy nie był zadowolony. Żona nigdy nie mogła sprostać jego wymaganiom. Ale po jakimś czasie mąż zachorował i zmarł. I znowu po jakimś czasie ta kobieta poznała innego mężczyznę. Miała prawo, bo tamten nie żył. Poznała innego mężczyznę, wspaniałego mężczyznę, który ją kochał, który ją szanował i niczego nie żądał. I żyło im się wspaniale. Byli szczęśliwi oboje. I pewnego razu ta żona, ta kobieta robiła porządek gdzieś tam w sypialni i znalazła w szafce nocnej listę obowiązków, które napisał jej pierwszy mąż. I kiedy tak patrzyła na tą listę obowiązków, uśmiechnęła się sama do siebie. Bo to, co było niemożliwe dla niej, żyjąc z tym pierwszym mężem, żyjąc z drugim mężem po jego śmierci, było zupełnie proste. Zupełnie proste. Nagle uświadomiła sobie, że ona przecież wszystkie te obowiązki wypełnia, nawet nie myśląc o tym i nie zdając sobie z tego sprawy. Pan Jezus Cię kocha. On nie chce, abyśmy się skupiali na własnych słabościach, na własnych niemożliwościach, bo to powoduje lęk, to powoduje strach przed karą. A doskonała miłość uwalnia. Uwalnia. Słowo Boże mówi, że wyleję Ducha Mego i wleję moje przykazania w ich serca. To jest właśnie ta różnica między tymi dwoma mężami. W pierwszym liście Jana w 4 rozdziale jest takie słowo. 4 rozdział od 16 wiersza. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bo Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu. Ponieważ tak jak On jest i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, niepokoju, lecz doskonała miłość usuwa lęk, usuwa niepokój. Ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Przez to miłość osiąga w nas doskonałość, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu. Pełną ufność możesz mieć w dzień sądu. To jest ta pewność zbawienia. Pan Jezus kiedyś powiedział do Nikodema, kiedy ten zadał mu pytanie, co można zrobić, aby być zbawionym, aby wyjść do Królestwa Bożego. Jezus mu powiedział, musisz się na nowo narodzić. Ale jak? Mam wejść powtórnie do łona matki? To, co się narodziło z ciała, jest ciałem. To, co się narodziło z ducha, jest duchem. To, co się narodziło z ciała, narodziny. Co to jest? Co to są narodziny? Narodziny to jest proces nieodwracalny. Nie można wejść z powrotem do łona matki. Jeżeli ktoś się urodził, to on już się urodził. On już żyje i on będzie żył. Moi drodzy, może to jest odważne, ale uważam, że tak samo jest z nowym narodzeniem. Tak samo jest ze zbawieniem. Jeżeli przyjąłeś do swojego serca szczerze Pana Jezusa Chrystusa, nie musisz się bać kary. Nie musisz się lękać kary. Możesz mieć pewność w dzień sądu, że będziesz zbawiony. Że będziemy zbawieni. I Bóg chce, abyśmy żyli w pokoju. I od tego się zaczyna. Od tego Bożego pokoju. Ci, którzy są usprawiedliwieni, list do Rzymian, 5 rozdział bodajże mówi, tak, 5 rozdział, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Dopóki byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, w sensie takim duchowym, czyli nie przyjęliśmy Jezusa do swojego serca, był ten strach przed karą. W moim sercu on istniał, kiedy zanim poznałem Jezusa, chciałem się podobać w jakiś sposób Bogu, chciałem być bezgrzeszny, chciałem żyć życiem świętym. Nie było szans. To się nie udawało. Tak jak ta kobieta, która nie mogła sprostać wymaganiom swojego pierwszego męża, bo on żądał od niej, bo on żądał. Dlatego nie była w stanie sprostać. Prawo, doskonałe prawo Boże, bo jest doskonałe, żąda od nas wypełniania go w doskonały sposób. Ale łaska przykrywa wszystkie grzechy i powoduje pokój w naszym sercu. Łaska to jest łaska. Tutaj nie ma dwóch zdań. Jeżeli jesteśmy zbawieni z łaską, z łaski, to jesteśmy zbawieni z łaski. Nie poprzez zasługi. Nikt z nas nie będzie dość dobry, dość doskonały, żeby Bogu się przypodobać. Jezus jest naszym pokojem. Jezus jest księciem pokoju. Jest królem pokoju. I On chce ten pokój dać każdemu z nas. On chce, by w sercach naszych zamieszkał pokój Chrystusowy. List do Kolosan, 3 rozdział. On chce, by w naszych sercach mieszkał ten pokój Chrystusowy. Ale najpierw musimy się rozprawić z tym niepokojem, z tą obawą przed karą, z tym zadośćuczynianiem Bogu. Nikt nie jest w stanie tego dokonać. Musimy przyjąć zbawienie za darmo z łaski. W miłości nie ma lęku, lecz doskonałą miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Nie musimy się obawiać, jeżeli kochamy Jezusa, kochamy naszego Pana. Nie musisz się lękać. On da do twojego serca wspaniały Boży pokój. Moi drodzy, chciałbym już kończyć, dlatego poproszę zespół i chcielibyśmy się też pomodlić. Powstańmy, drodzy bracia i siostry. Jeżeli ktoś na tym miejscu potrzebuje Bożego pokoju, jeżeli potrzebujesz modlitwy, potrzebujesz pokoju, kiedy zespół będzie śpiewał pieśń, proszę te osoby, które potrzebują wewnętrznego Bożego pokoju. Być może wskutek jakiejś sytuacji. Może nikt z nas nie jest w takiej sytuacji jak Piotr czy jak Paweł, ale i tak potrzebujemy Bożego pokoju w różnych sytuacjach. A może właśnie na skutek tego ciśnienia, tego napięcia, które panuje w świecie, może potrzebujesz Bożego pokoju. Chciałbym, abyś wyszedł do przodu, będziemy się modlić, chcemy się pomodlić. A może jeszcze nigdy nie pojednałeś się z Bogiem, może jeszcze nigdy ten Boży pokój nie zagościł w twoim sercu. Jeżeli są takie osoby, jeżeli ktoś jest na tym miejscu, kto jeszcze nie powierzył swojego życia Jezusowi, może wyjść tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Kto pragnie dzisiaj modlitwy, zapraszam. wszystkich, którzy pragną modlitwy, którzy pragną pokoju Bożego. A będziemy się modlić. Halleluja.